Pan w 80-tych latach był nad Bajkałem. Jak wygląda Bajkał?
To piękne jezioro, ogromne. Ale jak wygląda Bajkał? Ja tam byłem w miesiącach wiosen, to był chyba maj. I z północnego brzegu Bajkału widać taflę jeziora, no, około 30-kilometrowa szerokość, i za nią przepiękny łańcuch górski, oczywiście szczyty w śniegu. Natomiast sam Bajkał, no to jest coś przepięknego, ogromnego i rzeczywiście godne widzenia jest jezioro.
Profesor Stefan Witold Aleksandrowicz, geolog, Polska Akademia Umiejętności. Pytam o ten Bajkał, ponieważ nad Bajkałem pan nie tylko podróżował i podziwiał piękno przyrody, ale także pracował.
Miałem okazję nad Bajkałem znaleźć odsyp, to znaczy osad wzbogacony z korupki mięczaków, którymi ja się zajmowałem i zajmuję do dziś zresztą. I miałem okazję w związku z tym opisać stamtąd gatunek znany już dawniej Benedyktowi Tybockiemu, który nazywa się Choanomphalus maaki. Później okazało się, że to nazwisko maaka przewija się przez życiorys Tybockiego.
Tu dochodzimy do sylwetki badacza, przyrodnika, podróżnika, lekarza, o którym chcemy dziś Państwu opowiedzieć. Benedykt Tybocki. 1833-1930. 97 lat bardzo ciekawego, dynamicznego życia.
I 97 lat, może nie aż tyle, bardzo intensywnej pracy, bardzo intensywnej działalności. To był człowiek, którego treścią życia była praca. Była ciekawość poznawania przyrody, ciekawość dokumentowania jej, zbierania pięknych kolekcji i ofiarowywania tych kolekcji muzeum.
Urodził się w szlacheckiej rodzinie w okolicach Mińska. Potem był związany z ruchem patriotycznym.
I ten związek z ruchem patriotycznym właściwie ukształtował dość nieszczęśliwe koleje jego życia. On na początku, w czasie manifestacji patriotycznej w Wilnie, został aresztowany i na krótko uwięziony. Potem zrobił doktorat w Berlinie z medycyny, co ciekawe, studiując zresztą również przyrodę, biologię, ale za udział w powstaniu styczniowym został uwięziony na Cytadeli i skazany na śmierć razem z Romualdem Traugutem.
Jak udało mu się uniknąć śmierci?
Dzięki temu, że on studiował i doktoryzował się w Berlinie, tam poznał przyrodników, którzy się za nim ujęli, a byli to bardzo znani naukowcy. I oni ujęli się za nim, za wstawiennictwem Bismarcka. I za wstawiennictwem Bismarcka car darował mu karę śmierci, przemieniając ją na 12 lat zesłania.
Wcześniej Benedykt Tybocki nie miał szczęścia, bo była propozycja, aby objął katedrę zoologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a wtedy Austriacy się nie zgodzili na to.
Austriacy się nie zgodzili właśnie dlatego, że to było po tym pierwszym aresztowaniu jego i Austriacy uznali go za politycznie niepewnego. I dlatego nie zgodzili się na to, ażeby on objął stanowisko na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Skończyło się karą 12-letniego zesłania Benedykta Tybockiego na Syberię i został wysłany kibitką daleko, daleko.
I dojechał tą kibitką do Irkucka. Nie było jeszcze wtedy kolei transsyberyjskiej. W Irkucku spotkał się z przyrodnikiem tamtejszym, Romualdem Maakiem, który bardzo się do niego odniósł przychylnie i pożyczył mu literaturę, bezcenną dla Tybockiego wówczas, oraz dał mu materiały piśmiennicze, które były dla niego inaczej niedostępne, a nawet mały mikroskop. I on zaopatrzony w te bezcenne dla siebie przedmioty udał się dalej do Czyty, to jest na wschód od Irkucka, gdzie normalnie będąc zesłańcem, ale będąc jednocześnie lekarzem, zaczął leczyć ludzi i prowadzić badania i obserwacje przyrodnicze.
W 1868 roku uzyskał pozwolenie na osiedlenie w Irkucku, ale z tego nie skorzystał. Bajkał go pociągał.
Właśnie dlatego, że go Bajkał pociągał, to on sam zrezygnował, czy po prostu nie przyjął osiedlenia się w Irkucku, co było dla niego na pewno znacznie bardziej wygodne, tylko przeniósł się do Kułtuku na południowym brzegu Bajkału, bardzo trudne warunki klimatyczne, i zaczął tam wraz z dwoma innymi Polakami badania Bajkału. Przede wszystkim oni skonstruowali przyrządy do poboru prób. a jednocześnie musieli, co bardzo ciekawe, zwalczyć pogląd ukształtowany w Akademii Petersburskiej, pochodzący od poprzednich badaczy, według którego Bajkał był kompletnie nieciekawy przyrodniczo. Tamci poprzedni badacze uważali, że to jest jezioro bardzo głębokie, w którym jest tak wielkie ciśnienie wody, że tam prawie nic nie żyje. A tymczasem okazało się, że wręcz przeciwnie.
W 1876 roku uzyskuje Benedykt Dybowski pozwolenie na powrót do kraju. Wraca?
Wraca. Wrócił do Warszawy, jednocześnie przywodząc ze sobą, a przedtem przesyłając, wielkie kolekcje ptaków, ryb, ryby w Bajkale były poprzednio w ogóle nieznane, mięczaków, skorupiaków, różnych zwierząt. Kolekcje, które zawędrowały do Petersburga, zawędrowały do Warszawy także, oczywiście zawędrowały także do Irkucka. I tutaj mógł już spokojnie w Warszawie zostać.
Ale jednak Syberia go pociągała.
A jednak był tak zainteresowany badaniami wschodu, że postanowił zorganizować wyprawę nie nad Bajkał, tylko na Kamczatkę. Pojechał na Kamczatkę, gdzie przez 6 lat pracował jako lekarz. I to, że pracował jako lekarz, pozwoliło mu oczywiście prowadzić badania, bo miał na to środki.
Był poza tym prekursorem ochrony przyrody Dalekiego Wschodu, bo przecież inicjował rezerwaty na przykład soboli.
No dlatego, że sobole były główną możliwością utrzymania się tamtejszych ludzi. To był interes ogromny, sobole, które były zagrożone, a więc trzeba było je ochronić, ażeby mogły dalej przynosić zyski.
Benedykt Dybowski staje się sławny. Kierowane są do niego propozycje objęcia katedr w Tomsku, w Petersburgu.
On z tego nie skorzystał, jak również nie skorzystał, bardzo ciekawa to jest rzecz, z propozycji nadania mu przydomku. On miał mieć przydomek tak, żeby się nazywał Dybowski Bajkalski. On na to oświadczył, że on swoje nazwisko ma i przydomku Bajkalski nie przyjmuje. Szkoda, bo byłby wtedy światowo na pewno bardziej znany.
1883 rok to rok, kiedy Dybowski powraca na polskie ziemie, z tym, że do zaboru austriackiego, do Lwowa.
Do Lwowa, bo tu zostaje mianowany profesorem i obejmuje katedrę zoologii Uniwersytetu Lwowskiego. Natychmiast prowadzi wykłady z zoologii, z antropologii, z anatomii porównawczej. Jest zwolennikiem teorii Darwina. Oczywiście przywozi do Lwowa ogromne kolekcje przyrodnicze i organizuje Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Lwowskiego, które było wtedy ogromnie bogate, dzięki Dybowskiemu. Warto jednak powiedzieć, że część jego materiałów opracowuje jego brat Władysław, również przyrodnik. I część tych materiałów Benedykta jest opisana przez jego brata Władysława.
W 1906 roku Benedykt Dybowski przeszedł na emeryturę, ale nadal publikował aż do chwili śmierci, do 31 stycznia 1930 roku.
Przeżył 97 lat. Jak na tamte czasy to był absolutny wyjątek. Ludzie wtedy jednak przeżywali 60-70 lat, to już było bardzo dużo.
Trudna syberyjska przyroda, ten trudny syberyjski klimat zahartował uczonego polskiego.
Bardzo go zahartował. On zresztą był czynny umysłowo przez ostatnie lata bardzo. I on rzeczywiście efektywnie publikował aż do śmierci.
Benedykt Dybowski został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie. Wracał do Polski kilka razy. Szkoda, że dziś jego mogiła jest poza granicami kraju, ale warto pamiętać, gdy będziemy we Lwowie, aby odnaleźć grób Benedykta Dybowskiego, przyrodnika, sybiraka, podróżnika i lekarza, o którym dzisiaj rozmawiałem z profesorem Stefanem Witoldem Aleksandrowiczem, geologiem Polskiej Akademii Umiejętności. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.